Ile godzin ma doba Chucka Norrisa? Wszystkie. Witam Was wszystkich serdecznie, tutaj Maciek Wieczorek, a to jest nowy odcinek programu Biznes 2.0. Dawno nie mówiłem o zarządzaniu czasem, a raczej o zarządzaniu sobą w czasie, no bo o to w tym wszystkim chodzi. Czasem się nie da zarządzać, hej, czasie, przyjdź dziś w większej ilości. Natomiast można coś ze sobą zrobić, żeby się lepiej w tym czasie ogarnąć, żeby mieć tak zwaną przeze mnie 48-godzinną dobę, tak zresztą zatytułowałem książkę. Odcinku o zarządzaniu czasem nie było od 11 miesięcy, a pomyślałem, że to jest dobry temat, dobry moment, żeby temat odświeżyć, tak jak odświeżyliśmy właśnie ostatnio książkę. Mamy nową edycję, więcej stron, nowe rozdziały, dodatkowe kilkanaście, kilkadziesiąt obrazków. Także zapraszam na ekspertia.com.pl, tam znajdziesz ponad 100 technik zarządzania sobą w czasie. A teraz przedstawię Ci 11 z nich, czyli wybrałem taką selekcję na dzisiaj, po to, żeby dać Ci do myślenia w tym temacie i żebyś czasu po prostu miał więcej. A jeżeli trochę czasu masz w najbliższym czasie, to zapraszam Cię również do kliknięcia linka pod tym nagraniem, gdzie znajdziesz właśnie namiary na najbliższego live'a. Regularnie prowadzę live'a, gdzie poruszam różne biznesowe tematy, ale też mamy dużo czasu, żeby sobie pogadać, żeby zrobić takie Q&A, pytania, odpowiedzi. Także to zazwyczaj trwa nawet parę godzin, w zależności jakie jest zainteresowanie, a zazwyczaj jest maksymalne. Także zapraszam Cię. Temat najbliższego oraz termin dokładny znajdziesz również z linka, linku poniżej. Również w linku poniżej, jak już jadę z ogłoszeniami parafialnymi, znajdziesz w opisie poniżej znajdziesz linka do naszej grupy charytatywnej, ponieważ mamy fundację Expertia Foundation, pomagamy w Dominikanie, Wenezueli i od niedawna również w Polsce, o dziwo. W każdym razie robimy fajne rzeczy i ciekawe akcje, więc warto, żebyś był po prostu w tej grupie na fejsie, bo na przykład dzisiaj właśnie w momencie publikacji tego odcinka startuje licytacja piłki, którą mamy z podpisem Roberta Lewandowskiego, także myślę, że bardzo ciekawa rzecz. No i jeżeli wygrasz tę licytację, to nie dość, że będziesz mieć po prostu fajny gadżet i fajną pamiątkę z własnoręcznym podpisem naszej narodowej legendy, to jeszcze zrobisz coś bardzo, bardzo dobrego i pożytecznego, bo właśnie jesteśmy w trakcie zakładania farmy w Wenezueli, budowy szkoły i paru innych ciekawych projektów, o których będę Ci jeszcze opowiadać na pewno przy innej okazji. Także zapraszam Cię poniżej. Ostatnio nawet licytowaliśmy bodajże czterolistną koniczynkę, prawdziwą, żeby nie było. Także no ciekawe rzeczy się tam dzieją, więc też zapraszam. No dobra, 11 technik zarządzania sobą w czasie chciałem Ci dziś pokazać, no więc nie mamy czasu na zwlekanie. Jedziemy z tym koksem. Mówi się, że czas to pieniądz, co oczywiście jest fikcją, ponieważ każde, czy prawie każde pieniądze możesz odrobić. Jeżeli dziś zniknie Ci z konta 1000 zł, bo Ci ktoś włamie tam, no to jutro możesz zarobić 2000, 5, 10, 20. Natomiast jeżeli ktoś Ci zabierze rok życia, no to nic z tym za bardzo nie zrobisz. Oczywiście jest medycyna i tak dalej, trochę się ten czas życia przedłuża, ale tak ogólnie no to mamy jakąś tam ilość godzin w życiu do wykorzystania. Albo wykorzystamy to dobrze, albo wykorzystamy to źle. Wszystko zależy tylko od Ciebie. Więc jak to zrobić, żeby wykorzystywać czas dobrze? Żeby mieć dobę, która trwa 48 godzin, a raczej, żeby mieć dobę, w której zmieścisz tyle rzeczy, które byś normalnie wykonywał w 48 godzin i w dodatku jeszcze uzyskując wolny czas, bo o to też w tym wszystkim chodzi, żeby być efektywny w swojej pracy, w swoim biznesie i mieć później czas ten nieefektywny, czyli z rodziną, jak sobie spędzacie czas i robicie głupoty, albo nie robisz nic, albo siedzisz i po prostu się dobrze bawisz, to jest właśnie ten czas, który uzyskałeś, uwolniłeś poprzez skuteczne zarządzanie czasem w tematach na przykład biznesowych. To jest ważne, żeby to wybrzmiało, ponieważ niektórzy myślą, że trzeba być na maksa efektywny ciągle od rana do wieczora i oni efektywni próbują być nawet w wychowaniu dzieci, na zasadzie spędzają czas z rodziną, myśląc, dobra, tej książki dziecku nie przeczytam, bo to by była sama rozrywka, tu nie ma edukacji, więc nie mamy dwóch rzeczy jednocześnie. Tutaj no z żoną, mężem bym poszedł do kina, no ale ten film to jest czysto rozrywkowy, to bez sensu, pójdziemy, poczekamy, aż będzie jakiś dokumentalny, żebyśmy jednocześnie się rozwinęli i to mi pomoże później w pracy zarabiać więcej. No to już byłoby chore, po prostu, to byłby absurd. Także nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby właśnie w godzinach pracy tak zwanej być turboefektywny i żeby potem móc się szybciej przełączyć na tory relaksu i wtedy masz taką kontrakcję i takie sprzężenie i rozprzężenie, można powiedzieć. I to jest po prostu zdrowe. Więc jak to zrobić? Technika numer jeden to jest rzecz, która jest bardzo dziwna. Nie miałem jej w planie w dzisiejszym odcinku, ale przed chwilą mi Kacper powiedział, żebym o tym powiedział. To jest nie żegnanie się i nawet nie witanie zazwyczaj. My mamy w biurze dziwną zasadę, która jest dziwniejsza dla innych niż dla mnie, bo w sumie ja ją wymyśliłem i dla mnie ona jest zupełnie naturalna, a inni mówią, że jestem dziwakiem. Nie wiedzieć czemu. Ale pomyślałem któregoś dnia, czy nie pomyślałem, zauważyłem po prostu, że jeżeli siedzimy sobie w biurze, jest parę osób, każdy ma swój pokoik i tam robi swoje rzeczy, swoje tematy ogarnia, no to ktoś wtedy przychodzi i się wita ze wszystkimi, czyli otwiera wszystkim te pokoiki i się wita. To jest miłe, sympatyczne, tak, proludzkie i tak dalej, zdrowe społecznie, ale tu się pojawia haczyk. Żeby to było, żeby to się tak dało, że się po prostu podaje rękę i się wita, to by było spoko. Ale zauważ, że w większości przypadków zaraz po tym powitaniu jest nagle żarówka nad głową i coś mu chciałem powiedzieć. I już, idziesz się witać z jednym, cześć, 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 no i bo wiesz co, bo mam sprawę. I leci 5 minut. Idziesz do drugiego, cześć, 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 a bo ja tutaj mam jeden temat. I nagle się okazuje, że przywitanie trwa 15-20 minut. Co jest jeszcze pół biedy, ponieważ pożegnanie jest jeszcze gorsze w tym kontekście, ponieważ ja lubię wychodzić, na przykład jak pracuję w biurze akurat danego dnia, to lubię wyjść tak, żeby wszystko się zgadzało, żeby nie wychodzić za wcześnie, czyli zrobić tyle pracy, ile się da i wtedy wyjść i iść załatwiać inne sprawy. Natomiast, jeżeli się żegnałem, to się okazało, że zawsze potem byłem spóźniony, bo każdy mi tam swoje sprawy jeszcze tutaj przed wyjściem zapodał, ktoś o coś zapytał, ktoś coś chciał, no i przez to żegnanie tak zwane, to ja traciłem później dużo czasu, bo utykałem w korku, bo wyszedłem o 20 minut po czasie, mimo że wcześniej to tak dograłem, żeby jeszcze być przed korkiem, przed godzinami szczytu, albo gdzieś się spóźniłem i tak dalej, więc stwierdziłem, no to się nie żegnamy i nie witamy. Jest to dziwne, albo się witamy przy okazji potem, czyli jak jest przerwa po 3 godzinach i akurat wszyscy wychodzą sobie na kawę, bo akurat poczuli potrzebę, no to wtedy nagle jest przywitanie. Mimo że słyszymy się pokój do pokoju, że tam są ci ludzie, ale się nie witamy. Więc nie chodzi o to, żeby się złościć na ideę witania czy żegnania się, tylko o to, że te momenty są niebezpieczne. Oczywiście nie każdy tę technikę może zastosować, no bo jesteś szefem w biurze, masz biuro obsługi klienta, pracuje dla ciebie 5 miłych pań, no i co, jak będziesz tam wchodzić bez powitania albo jakimiś bocznymi drzwiami i wychodzić tak samo, no to będą myśleli, że jesteś szefem bucem i to byłoby niesympatyczne. Natomiast jeżeli mówimy o takiej relacji, gdzie jest bardzo, bardzo luźna atmosfera w pracy, tak jak jest na przykład u nas, to być może warto to rozważyć, bo takie elementy, gdzie ludzie się spotykają i pitolą o niczym, to są bardzo, bardzo niebezpieczne, mimo że strasznie niepozorne. To samo się tyczy drzwi. Ja zamykam drzwi do swojego pokoju w biurze, bo jak są otwarte, to magia tak działa, że te drzwi zapraszają wtedy. I drzwi są choćby trochę uchylone, zaraz ktoś wpada, bo ktoś poczuł pilną potrzebę, żeby gadać mi 5 minut o czymś, co bym mi napisał na WhatsAppie czy na Slacku, o czym za chwilę jeszcze, w 10 sekund. I ja bym tam w 4 sekundy odpisał. I to nie teraz, od razu, tylko w wolnej chwili. A tak, mam koncentrację na maksa. Pamiętaj, że niektóre badania sugerują, że jak jesteś na maksa, na czymś skoncentrowany i coś ci przerwie. Obojętnie, ktoś wejdzie, ktoś coś zagada, ktoś opowie ci suchara, masz przypomnienie z Facebooka na komórce i tak dalej. Najmniejsza pierdoła, to możesz mieć problem z odzyskaniem tego maksymalnego stanu skupienia nawet do 45 minut. Średnio to jest 20 minut, no ale nawet do 45. Więc widzisz, czy warto sobie przerywać koncentrację w ten sposób? Moim zdaniem nie. Więc zamknięte drzwi, brak powitań, pożegnań, to są takie zdrowe rytuały, które powodują, że może to się wydaje dziwne, ale jednak jest to super, super skuteczne i nie traci się czasu na głupotach. To jest technika numer jeden. Rzecz numer dwa. Slack i WhatsApp. Slack to jest nasze w sumie najnowsze odkrycie, mimo że ta aplikacja to ma już grube lata, ale próbowałem je kiedyś i jakoś mi się specjalnie nie podobała. Po latach dojrzałem do tego, że aplikacja Slack, którą pobierzesz na dowolny komputer, jak również na komórkę, czego nie polecam, ale o tym za chwilę, ta aplikacja jest brzydka. Jest brzydka, jest taka, jak ktoś ma tyle lat co ja lub więcej, to może używał kiedyś Irca. No i Irc to był taki czat, tylko że ultra brzydki, taki właśnie, że ludzie się skupiali na tekście, na treści, bo nie było tam już żadnych fajerwerków. No było to ohydne, nie dało się na to patrzeć, więc było skuteczne. Każdy tam wchodził po to, żeby powiedzieć to, co miał do powiedzenia i wychodził. I przedłużeniem tego Irca jest właśnie aplikacja Slack, czyli aplikacja, w której masz wiele grup tematycznych, na przykład tworzysz sobie grupę tematyczną pod tytułem, dam na naszych przykładach, żeby tu nie wymyślać bezsensownie, więc mamy grupę tematyczną na Slacku Goście do Bentleya. No i tam sobie dyskutujemy ze wspólnikami, kogo powinniśmy zaprosić, jaki pomysł jest dobry, niektóre pomysły odrzucamy, że niektórych nie powinniśmy zaprosić. Tam się pytamy, że dobra, zaprosiliście tego gościa, co powiedział, że tak, że nie, czy nie odpisał i tak dalej. Więc to jest taka jedna grupa na przykład. Potem mamy kilka grup na przykład z marketingiem Instytutu Lingwistyki albo z kanałami Instytutu Lingwistyki, gdzie analizujemy kurs angielskiego, kurs hiszpańskiego, reklamy na Facebooku, webinary, które tam prowadzimy i tak dalej. Potem mamy grupy, gdzie analizujemy nasze biznesy polskie i zagraniczne. Potem mamy grupy, gdzie przygotowujemy nasze książki, czyli zastanawiamy się, jakie nowe książki wydać, z jakimi autorami. Zazwyczaj jak już zatwierdzimy, że będziemy wydawać jakąś książkę, to tworzymy na to osobną grupę, czyli mamy grupę pod książkę taką, mamy taki fajny projekt Misia Ekspertusia, czyli książki dla dzieci o misiu, który będzie edukować na różne tematy, na temat produktywności, bogactwa, pieniędzy, na temat uczenia się w ogóle szybkiego i sprawnego i tak dalej. Będzie cała seria fajnych książek. No i na to też mamy osobne grupy, gdzie analizujemy, wrzucamy pomysły, zastanawiamy się, kto co ma zrobić, przygotowujemy projekt samego misia, bo to też zewnętrzna firma nam przygotowuje fajnego, słodkiego misia, ekspertusia i tak dalej. Więc na wszystkie tematy tworzymy osobne grupy i do tego używamy jeszcze WhatsAppa, oczywiście. Czyli mamy dwa komunikatory. To, czego nie używamy, to jest SMS i połączenia telefoniczne. Czyli telefonu nie używamy do komunikacji firmowej prawie nigdy. A w moim wypadku to jest w ogóle chyba całkiem nigdy. Dzisiaj cały mój zespół wie, że jak ja bym zadzwonił do kogoś, to sprawa naprawdę musi być katastrofalna jakaś, że nie wiem, kosmici przylecieli, apokalipsa i tak dalej, że coś się dzieje, że ja bym nie zadzwonił bez powodu. Więc nie ma takiej opcji. Nie używam telefonu do dzwonienia od wielu lat. Jest to dziwne, ale działa. Na pewno zarabiam więcej nie używając telefonu niż w czasach, gdy używałem telefonu do dzwonienia. Więc to jest dla tych, rozbicie obiekcji, dla tych, którzy się zastanawiają, że kurczę, jak ja bym nie odbierał telefonów, to moja firma by się rozpadła. No zależy, kim w tej firmie jesteś. Jeżeli jesteś rzemieślnikiem, wyrobnikiem, no to może tak być, że musisz odbierać od klienta, bo masz stały kontakt z klientem i tak dalej. Natomiast jak chcesz stworzyć biznes, to ty powinieneś mieć raczej kontakt nie z klientami, tylko ze swoim zespołem, ze wspólnikami, z pracownikami i tak dalej, a ustalić tam zasady, że nie używacie telefonu do dzwonienia, jeżeli nie dzieje się nic ultra pilnego, to jest prosta już rzecz. No nie, bo mówisz, że jesteśmy na WhatsAppie. Więc my mamy teraz w firmie taką zasadę. Mówię teraz, bo to się zmieniło od ostatniego odcinka sprzed roku, gdzie mówiłem o zarządzaniu czasem. Więc teraz mamy tak, że jak coś jest pilnego albo wymaga przegadania, bo na Slacku się nie da nagrywać za bardzo, to jest niewygodne, więc tam się pisze. Natomiast na WhatsAppie nagrywanie to jest mega przyjemna rzecz. Więc jak mamy coś takiego do przegadania, że wiadomo, że każdy będzie tam nagrywać wiadomości po 2-3 minuty, to robimy na WhatsAppie. Albo jest coś pilnego, że coś na dziś musimy, na CITO tak zwane, czyli jest jakaś sprawa, wiemy, że za godzinę ktoś przyjdzie do biura i trzeba będzie z nim udealować jakiś kontrakt, to wtedy lecimy na WhatsAppie. Natomiast wszystkie inne rzeczy, czyli realnie 90% rzeczy robimy na Slacku. Slack jest brzydki. Slack utrudnia nagrywanie wiadomości audio, więc piszemy tam teksty, więc jest trudniejszy w obsłudze. Dzięki temu jesteśmy dużo bardziej konkretni. Każdy wchodzi na Slacka po 3-4 razy dziennie, odpisuje na pomysły innych ludzi i nagle się okazuje, że to, co robiliśmy na WhatsAppie, gadając godzinami dosłownie, to na Slacku robimy w pół godziny dziennie. Przez tą właśnie jego brzydotę. Więc to, co wydawało mi się jego wadą straszną, okazało się jednak wielką jego zaletą. Czyli dlatego polecam Ci Slacka. I jeszcze jeden element jest. Dlaczego my w ogóle wpadliśmy na Slacka i zaczęliśmy z niego korzystać, skoro WhatsApp nie jest zły? Dlatego, że WhatsAppa trzeba mieć na komórce. Czyli WhatsAppa możesz mieć na komputerze i to jak najbardziej polecam. I on się synchronizuje z tym komórkowym. Natomiast, w przeciwieństwie do WhatsAppa, Slacka możesz zainstalować tylko na komputerze i już na komórce nie instalować. Czyli można go instalować na telefonie, ale nie trzeba. I to jest wielki plus, bo my zastanawialiśmy się, czemu tak jest, że potem mamy na przykład weekend, wolny czas, każdy spędza go ze swoimi rodzinami i tak dalej, ale i tak. Jak ja jestem z rodziną na wycieczce, siedzimy w restauracji, idę do toalety, zaraz WhatsApp i jadę. No nie, grupa pierwsza, druga, trzecia, odpisuję, rzucam pomysły i tak dalej. Oczywiście z jednej strony to jest fajne, bo ta kreatywność przedsiębiorcy nigdy nie ustaje, ale z drugiej to jest jednak trochę też chore. No, trzeba sobie to powiedzieć wprost, że to nie jest do końca zdrowa rzecz. Także no, myśli się wtedy o biznesie ciągle i szukaliśmy rozwiązania na to, żeby wyłączyć, żeby mimo, że się jest przedsiębiorcą, a nie pracownikiem etatowym, żeby móc w swoim biznesie zamknąć drzwi. I Slack rozwiązał nam ten problem w większości przypadków. I dlatego dzisiaj, jak jesteśmy przy komputerze, odpalamy Slacki, których nie mamy na komórkach i wszystkie sprawy niepilne załatwiamy, a 99% jest zawsze niepilnych. A Potem, jak wbijamy na WhatsAppa, gdzie jesteśmy w każdej wolnej chwili, no to to są rzeczy pilniejsze lub wymagające jakiegoś dłuższego przegadania. Także tak to wygląda. Dlatego dzisiaj na przykład, jak jedziemy nagrywać odcinek Eksperta w Bentleyu Plus na naszą platformę Nowoczesna Firma, gdzie mamy zamknięte odcinki, których normalnie nie publikujemy, no to, to wiem, że cały dzień nie będę przy komputerze i będę tylko przy komórce, więc nie będę na Slacku i większość rzeczy, no nie ma z tym problemu, ale robimy taki jeden projekt graficzny na nasz kanał językowy na rynek hiszpańskojęzyczny, gdzie po prostu mamy Instytut Lingwistyki w Hiszpanii, no i potrzebuję tej grafiki szybciej, więc dałem informację zespołowi, że jak tylko będzie jakiś projekt, żeby mi wysyłali jednak na WhatsAppie, że nie chcę czekać na Slacka parę godzin, zanim będę przy komputerze, tylko żebym od razu to dostał, dał informację zwrotną, co poprawić, bo oni wtedy będą mogli to poprawiać, a my tą grafikę pilnie dziś potrzebujemy, żeby z tym kanałem tam go zupgrade'ować i tak dalej. Więc tak to właśnie działa, czyli Slack na samym komputerze plus WhatsApp na komputerze i telefonie i bez SMS-ów, bez dzwonienia i tak dalej. Gwarantuję Ci, że ten czas, który Ty czekasz na połączenie, czyli 10, 15, 20 sekund, jak wybrałeś numer i czekasz na połączenie, to za ten czas ja na Slacku i na WhatsAppie zlecę z 4-5 zadań. Naprawdę. Poszedłbym o zakład, że tak by to wyglądało. A ludzie dzwonią do tych swoich ludzi, mówią, czekają na to połączenie, mówią, słuchaj, jeszcze zazwyczaj przez telefon to jest pitu-pitu, no nie? Cześć, no słuchaj, jeszcze jest takie, a gdzie jesteś, a co tam? Bo wiesz, bo jest taka sprawa i tak dalej. A ja wchodzę na przykład na WhatsAppa i mówię, trzeba zrobić taką rzecz, daj mi znać, jak będzie. A na Slacku to już w ogóle. Na Slacku i WhatsAppie mamy te same zasady. Nie witamy się, nie żegnamy. Nieważne, że dziś jest nowy dzień i pierwszy raz się kontaktujemy na WhatsAppie, to jest bez sensu. To na żywo się można żegnać, ale też w przerwie, jak już wiesz. Więc Slack na komputerze plus WhatsApp tu i tu i zobaczysz, że oszczędzisz naprawdę grube godziny w samym jednym tygodniu. To jest autentyk. To mówię Ci, że to jest... Ja czasem się śmieję, jak rozmawiam z ludźmi, spotykam kogoś na przykład na żywo, kto mnie ogląda, albo w ogóle jakiś ludzi spotykam nieznajomych, ale mnie kojarzą gdzieś tam z internetów. I ci ludzie zawsze, ale w 100% przypadków mówią, Maćku, ja wiem, jaki ty jesteś zajęty. Jak oni by wiedzieli, ile ja pracuję, to jest, no nie wiem, ja nawet nie wiem, czy ja mam 30 roboczo godzin w tygodniu. Na 100% nie pracuję tyle, jak przeciętny pracownik etatowy. Nie ma takiej opcji. Mimo, że mam jedną firmę, jeden biznes, ten biznesowy, że tak powiem, edukacyjny w Polsce, gdzie mamy księgarnię, wydawnictwo i tak dalej. Robimy duże rzeczy, wywiady w Bentleyu i tak dalej. Oprócz tego Instytut Lingwistyki, gdzie uczymy trzech języków. Ten instytut jest również w Hiszpanii. Niedługo będzie prawdopodobnie w Stanach i w Czechach, jak wszystko dobrze pójdzie. Oprócz tego mamy biznes edukacyjny, biznesowy, bentleyowy, również na rynku hiszpańskojęzycznym. Z zewnątrz to wygląda, jakby się tam nie wiadomo co działo, jak gość tu nie śpi, nie widział swojej rodziny od 3 lat i tak dalej, a ja tu 30 godzin roboczych w tygodniu. Jak to jest możliwe? Dobry zespół, turbo zarządzanie sobą w czasie, bezwzględność. Jak jestem w pracy, to jestem w pracy i się nie zajmuję pitu-pitu, tylko robimy konkretnie, otaczam się ludźmi lepszymi od siebie, o czym jeszcze będę za chwilę mówić. I mamy turbo efektywność. To właśnie na tym polega, że ja potem wychodzę z pracy, zamykam drzwi i tyle. Oczywiście zdarzają się wyjątki, czyli jak na przykład będę pisać, czy teraz piszę nową książkę na temat nauki języków obcych, no to czasem, no teraz akurat biorę to na luzie, ale jak pisałem 48-godzinną dobę, to chciałem to napisać w 10 dni. Więc to rzeczywiście, to było takie 10 dni, że wchodziłem o 8 rano do biura i wychodziłem o 22, ale to było świadome i tak chciałem, bo tak lubię pisać książki, że szybko, sprawnie i po tygodniu mieć gotowe, czy po 2 tygodniach i tyle, chociaż teraz próbuję innego modelu, ale to było dobre w tym czasie. Natomiast tak normalnie to naprawdę jest pełen luz. To wynika właśnie z zarządzania, z mega dobrego zarządzania, nad którym pracuję od lat. Mam obsesję zastanawiania się, jak można jeszcze bardziej to zoptymalizować. I właśnie kilka z tych rzeczy daję Ci tu dzisiaj. Technika numer 3, nie wiem, czy to można nazwać techniką. Zrezygnuj z pasji. Jakkolwiek to dziwnie brzmi, ale to jest dobre. O co mi chodzi? Nie chodzi mi o to, żebyś nie robił w życiu nic przyjemnego, co by było tylko dla Ciebie. Chodzi mi o coś innego. O to, że my czasem robimy rzeczy w życiu na zasadzie konsekwencji, że boimy się być, mieć słomiany zapał, być posądzeni choćby przez samego siebie o to, że my mamy słomiany zapał, że coś rozpoczęliśmy i tak dalej. Więc daję Ci kilka przykładów. Kiedyś jak byłem w liceum, to chodziłem dodatkowo do szkoły muzycznej, gdzie uczyłem się grać na gitarze. Nie podobało mi się to z wielu powodów, ale między innymi dlatego, że nigdy nie znalazłem właściwego nauczyciela. Chodziło mi o to, Chodzi mi o to, że takiego nauczyciela, z którym bym grał nowoczesne utwory, takie, wiesz, piosenki, które były w radiu, oni chcieli, żebym ja się uczył jakiś tam etiud, jakiegoś Bacha, i ja tam to grałem. Miałem nawet jakiś koncert, występowałem i grałem tam jakieś coś tam. Straszne traumy to dla mnie było, straszną traumą to dla mnie było, ale przeżyłem to i się nawet komuś tam podobało. No ale zastanawiałem się, dlaczego ja muszę tak się motywować mocno, ostro, silna wola, power, żeby jednak iść na te zajęcia i ćwiczyć i tak dalej. No i w końcu zrozumiałem po czasie, że a może to nie jest moja prawdziwa pasja, może do prawdziwej pasji to się nie trzeba motywować. Wyobraź to sobie, żeby ludzie się motywowali do seksu, no nie? Mówię, kurczę, no, żona przyjdzie z pracy za godzinę. No trudno, no nie chce mi się, no ale czytałem książkę Macieja Wieczorka Nawyki 2.0, jak zmienić swoje życie bez silnej woli, więc zastosuję technikę numer 16, no i jakoś to będzie. To nie, jak masz pasję, to masz pasję. Oczywiście bywają dni, że się nie chce swojej pasji uprawiać, ktoś ćwiczy jiu-jitsu i bywa taki dzień, że mu się nie chce iść na trening i to jest ten jeden dzień, kiedy się musi trochę przymusić. Natomiast tak ogólnie, jeżeli się za każdym razem musi przymuszać, to może to już nie jest twoja pasja. Ja, jak byłem młodszy, wiele razy, wiele godzin, setek godzin spędziłem grając na komputerze i na konsoli. Moją ulubioną grą była Cywilizacja, ale wiele godzin spędzałem też z Final Fantasy VII. Genialne rzeczy, bardzo rozwojowe, nie żałuję ani godziny spędzonej w życiu na graniu. Naprawdę. Pomogło mi to w analitycznym myśleniu, te wszystkie strategie i tak dalej, jakieś Theme Park, Theme Hospital, Transport Tycoon i tak dalej, różne gry strategiczne, gdzie trzeba było zarządzać, czy nawet Red Alert, gdzie trzeba było trochę naparzać, ale postawić wieżę Tesli, żeby tych przeciwników tam podparzyć trochę, więc to wszystko mi bardzo, bardzo pomogło. Oprócz tego pomogło mi w języku angielskim. Są już na ten temat badania, że ludzie, że często chłopcy lepiej ogarniają angielski, nie dlatego, że mają jakiś talent do tego, tylko dlatego, że więcej czasu spędzali przy komputerze, gdzie dużo trzeba było używać angielskiego, żeby to ogarnąć, co się tam dzieje. Więc to nie jest tylko tak, że te gry, to, że się rozjeżdża ludzi i już się ma chory mózg, tylko że jest z tego dużo też pozytywów i na to trzeba uczciwie tak spojrzeć. Natomiast mimo, że nie żałuję ani godziny, to wiele razy w dorosłym życiu myślałem, że rozerwę się grając i pobrałem sobie nawet jakieś tam Final Fantasy 13, mam Xboxa i tak dalej i za każdym razem, jak robiłem podejście do grania, to trwało to max godzinę i nie mogłem zdzierżyć, no nie mogłem, no nie chce mi się, po prostu nie. I w końcu zaakceptowałem, że więcej prób nie zrobię. Po prostu, no widocznie wyrosłem z tego. Oprócz tego te wszystkie strategie, w które ja grałem, czyli ta cywilizacja, te zarządzanie parkami rozrywki, to wszystko ja dzisiaj mam w biznesie. Ja dzisiaj mam jedną wielką grę w biznesie. Analizujemy liczby, mamy Excele, zatrudniamy ludzi, robimy ekspansję i tak dalej, i tak dalej. Zabawa na całego. Niektóre projekty robimy wręcz tylko dla zabawy, bo nie potrzebujemy ich robić, ale ta zabawa jest naprawdę miła, fajna, sympatyczna. Dlatego mi się nie chce grać. Znaczy, tak sobie to tłumaczę, tak mi się wydaje, że właśnie dlatego. Więc porzuciłem tę pasję. Chodzi o to, żeby zrezygnować z pasji, które nie są pasjami. Wiele lat w życiu trenowałem sztuki walki, aczkolwiek bardziej zawsze szedłem w sztukę niż w walkę, czyli wybierałem jakieś takie, bardziej mi się podobało jakieś kung fu niż capoeira, gdzie się można było pobawić trochę i tak dalej, niż jakieś tam naparzanki, choć ćwiczyłem też brazylijskie jiu-jitsu i trochę się tam ponaparzałem, ale z tego szybko wyrastałem, bo czułem, że nie chcę tak, po prostu nie czułem tej energii wtedy. Także to jest to i robiłem wiele powrotów i do dziś mam czasem przemyślenie takie, że kurczę, no ostatnio miałem takie regularne przemyślenie, wraca to do mnie regularnie, że kurczę, na tajski boks bym poszedł, po prostu tak pokazać temu workowi, co potrafię jeszcze po latach. I nie wiem, i dalej nie wiem, waham się, ale spodziewam się, że nawet jeżeli ulegnę i pójdę tam, to po 2 tygodniach przestanę tam chodzić, bo stwierdzę, kurczę, nie, jednak nie, jednak to jest coś, to jest zamknięty etap w moim życiu. A może nie, no nie wiem, natomiast zasada jest taka i o to chodzi, że jeżeli zauważasz w swoim życiu coś, do czego od wielu lat się zmuszasz, albo choćby od wielu miesięcy, albo nawet od 3-4 tygodni, to być może to już jest czas, żeby zrezygnować. I tyle. I to nie będzie oznaczało, że masz słomiany zapał i tak dalej. Tylko chodzi o to przecież, że życie to jest taki labirynt. No nie? Wchodzimy w różne uliczki, niektóre są ślepe, trzeba zawrócić, poszukać inaczej i w ten sposób się rozwijamy na każdej płaszczyźnie zdrowotnej, duchowej, biznesowej i tak dalej. Więc to zawsze jest taki labirynt. No jeżeli ty będziesz uparty, że w tej ślepej uliczce ty musisz tam siedzieć, bo ktoś ci powiedział, amerykański coach z internetu ci powiedział, że nie można mieć słomianego zapału, że trzeba konsekwentnie zawsze, To jest błąd. To jest bez sensu. Czasem właśnie ta ślepa uliczka jest po to, żeby tam wejść, zobaczyć, że jest ściana, no i zawrócić i stwierdzić, dobra, to tutaj nie, tu dziękuję, to nie jest moje miejsce. No już, wyobraź to sobie, że gość z chłopakami z osiedla zaczyna ćpać, no i po roku mówi, kurczę, no przestałbym, bo widzę, że moje życie jest gorsze od tego, ale potem amerykański coach mówi, nie, nigdy nie przestawaj, keep going i tak dalej, on mówi, nie, to muszę konsekwentnie ćpać do końca życia. No, no nie, niektóre rzeczy są lepsze, gorsze, ale tymczasowe. Niektóre rzeczy są po to w naszym życiu, żeby były tam przez miesiąc, przez rok, przez 3 lata i tak dalej, po to, żeby później się zakończyły i żeby zaczęły się nowe, żeby zrobić miejsce dla nowych. Na tym właśnie polega rozwój. Nie ma czegoś takiego, że musisz coś robić w nieskończoność i już. I tyle. Może są jakieś takie rzeczy, dla mnie taką rzeczą jest małżeństwo, że jak już raz, to już robię porządnie i nie zamierzam kończyć. Natomiast w innych rzeczach, takich rozwojowych, pasjonackich i tak dalej, no to pozwalam rzeczom rozwijać się w naturalny sposób i zobaczę, co pójdzie w którą stronę i to jest właśnie zdrowe, tak uważam. Dlatego sprawdź, czy dzisiaj w Twoim życiu jest coś, co można by było jednak wyeliminować i absolutnie bez poczucia winy zakończyć jeden etap, żeby otworzyć drugi. Dla niektórych to nawet może oznaczać zakończenie jakiegoś związku, bo są takie związki toksyczne, które się kontynuuje tylko dlatego, że się boi człowiek, że co, jakby tam było źle, jakby się zakończyło, to już potem nie będzie dobrze i tak dalej. Tak samo ludzie myślą z toksycznymi biznesami, z toksycznymi miejscami pracy, albo z takimi, które kiedyś były fajne, ale dziś już nie są, bo okoliczności się zmieniły. I tyle. Więc dajcie rozgrzeszenie, ksiądz Maciej, ojciec Maciej, żeby odpuścić niektóre rzeczy. Nie te, że raz, drugi ci się nie chciało iść na trening jakiś, czy czegoś tam robić, ale jak konsekwentnie ci się nie chce czegoś robić, to może nie powinieneś tego robić. I już, jeżeli od 3 miesięcy ciągle musisz się zmuszać do biegania, to może odpuść bieganie i poszukaj innego sportu. Może iść na siłownię, może poszukaj na basenie czegoś, co będzie, do czego się będziesz zmuszał tylko raz na 8. A nie za każdym razem, no nie? Czyli jak już odnajdziesz się w pływaniu i okaże się, że 7 razy pływasz bez problemu, idziesz zawsze z radością i raz tylko musisz się przymusić, bo jesteś niewyspany, to spoko. To po co biegać, no nie? O to chodzi. Więc zatrzymaj nawet to nagranie teraz i wypisz sobie na kartce, żeby zrobić ten plan, żeby to nie było rozrywkowy program. Posłucham wieszcza, który opowiada kwiecistymi słowami o różnych zmianach, które można wdrożyć w życiu, tylko naprawdę wdróż te rzeczy w życiu, wdroż. Nie wiem, proszę jakiegoś polonistę, żeby mi tu napisał w komentarzu, czy wdroż, bo nie mam pojęcia. W każdym razie zrób to w życie, wprowadź i już, czyli na kartce sobie faktycznie wypisz, która z Twoich pasji albo biznesów, albo innych rzeczy, które robisz, rzeczywiście Cię demotywuje od dawna i być może warto jednak zmienić. Kolejna rzecz to jest kwadrat Eisenhowera. Wymyślił go niejaki Eisenhower. Podobno. Taki jest mit przynajmniej. Kwadrat Eisenhowera, jak możesz się domyślić, jest kwadratowy i składa się z 4 podkwadratów, czyli jest multikwadratem, jest metakwadratem. Co ten gość dziś brał? Ktoś się zastanawia, no nic, brałem życie, a ostatnio tak mam, że jak biorę życie, to po prostu to jest dobrze. W związku z tym, dobra, do rzeczy wieczorku. 4 małe podkwadraty w Eisenhowerze. Chodzi o to, że na jednym spektrum kwadratu masz rzeczy pilne lub niepilne, a na drugim masz rzeczy ważne i nieważne. No i widzisz, są w naszym, czyli każda rzecz na Twojej liście zadań może być przyporządkowana do jednej z części tego kwadratu. Czyli masz jakieś zadanie i ono jest albo niepilne i nieważne, albo niepilne, ale ważne, albo pilne i nieważne, albo pilne i ważne. I ten kwadrat jest po to, żebyś przyporządkował każde zadanie do właściwej ćwiartki. A, czyli jednak reklamuję ćwiartkę w programie na YouTube. Zdemonetyzować go. Więc wybierasz odpowiednią ćwiartkę i każda ćwiartka jest odpowiednia. Ach, słabe żarty alkoholika, no ale dobra. Czyli patrzysz na swoją listę zadań i przyporządkowujesz do odpowiedniej ćwiartki po to, żeby coś z tym zrobić. Co z tym zrobić? Jeżeli Twoje zadanie... Analizujesz jakieś zadanie i widzisz, że ono jest niepilne i nieważne, to w zasadzie ono powinno zniknąć. Trzeba je usunąć w ogóle z listy zadań Twojej lub z listy Twoich pracowników, ponieważ chodzi o to, żeby Twój zespół też stosował kwadrat Eisenhowera, żeby to nie było tylko dla Ciebie, ale przekaż im te rzeczy, każ im obejrzeć ten odcinek, żeby to skumali, jak to wszystko działa. W związku z czym, jak coś jest niepilne i nieważne, to po co w ogóle to robić? Nie dość, że jest nieważne, to jeszcze jest niepilne, no po co to komu? Wywalić to raz na zawsze, nie robić takich zadań. Później są rzeczy, które są ważne, ale niepilne. Na przykład faktury. Czyli powiedzmy, jest 3 dzień miesiąca, faktury trzeba domknąć, na przykład księgowa czeka do 10 na wszystkie dokumenty, więc jeszcze to nie jest pilne. Także nie trzeba od razu pożar w biurze, wszyscy działamy, faktury, o, power, więc spokojnie, ale jest ważne. No bo jak księgowa nie dostanie papierów, to będzie lipa. W związku z czym rzeczy niepilne i ważne należy zlecić, zaplanować, którego dnia i kto to zrobi, no i na spokojnie, lista zadań w odpowiednim momencie i to są rzeczy, które trzeba robić, natomiast rzeczy niepilne i ważne najlepiej, żeby robili ogólnie co do zasady inni ludzie. Większość zresztą rzeczy w Twojej firmie powinni robić inni ludzie, żebyś Ty mógł się zająć tworzeniem systemów, tworzeniem organizacji, zarządzania tym wszystkim, czyli tak naprawdę w uproszczeniu oglądaniem programu Biznes 2.0 i wdrażaniem tego w Twojej firmie. Bo tak na tym to w sumie polega, bycie przedsiębiorcą, taka nowa definicja. Także to jest to. Potem mamy rzeczy pilne i nieważne. I to jest największy haczyk, rzeczy pilne i nieważne. W przedsiębiorstwach u ludzi, którzy mają problem ze zlecaniem rzeczy, to te rzeczy są dominujące. Czyli ciągle wszystko jest pilne, nawet jak jest nieważne. I jest wieczny pożar w burdelu. I tak nie może być. Na dłuższą metę to jest bez sensu. To jest wieczny stres. No możesz umierać w wieku 40 lat potem, jak ktoś lubi. Znam przedsiębiorców, którzy w wieku 32 lat mają za sobą już dwa zawały, ale nie wiem, czy to jest najlepszy sposób na życie. I to buduje nieważność, ani nie jakiś stres, że co z moją firmą się stanie i tak dalej, tylko nadmiar pilności, że wszystko jest na już, wszystko na teraz. I rozwiązaniem tutaj jest m.in. Slack właśnie, czyli wtedy jest mniej stresu, bo na Slacku nic nie jest pilne. No wchodzisz na Slacka rano, wchodzisz po południu, wchodzisz może raz wieczorem, no ale już nie ma czegoś, już się uczysz takiego, że kurczę, te serce bije tak do przodu, że trzeba wszystko zrobić teraz już od razu, no ale myślisz sobie, no nie mam przy sobie komputera, no to zerknę później na Slacku i tyle. I już się tak uspokajasz, już lepiej jest, więc trzeba się oduczyć pilności. Im więcej zadań na Twojej liście zadań jest pilne, tym gorzej zarządzasz swoją firmą. Mówiąc Ci może trochę niemiło, no ale taki jest wniosek. Bo zadania ważne powinieneś realizować, zanim staną się pilne. I wtedy masz spokojną firmę, którą robisz, jakbyś leżał na łące. Tylko to jest kwestia odpowiedniego zarządzania i przygotowywania się. Dlatego analizujesz z kwadratem Eisenhowera zadania, które są ważne, zanim jeszcze będą pilne. Żeby je zlecić, przygotować, wziąć się za robotę i prawie nigdy nie mieć zadań pilnych. Naprawdę możesz zminimalizować o 90% pilność w Twojej firmie. Także to jest to. Natomiast pojawia się jeszcze pytanie, czy jeżeli to zadanie jest pilne, ale nie jest ważne, to w ogóle warto je robić? No bo dobra, no pilne, no ale czy ważne? Czy ktoś Ci mówi, pilnie potrzebuję jakąś tam sprawę, w czymś tam mi podpowiedz i tak dalej. No dobra, ale zastanów się, czy to jest ważne. Czy jeżeli Ty mu naprawdę nie spotkasz się z nim dziś już na kawę, to świat się zawali, czy będzie beznadzieja i tak dalej. Mnie na przykład nieodbieranie telefonów nauczyło wielu rzeczy, ale jedna z nich to była taka, że jak ktoś do mnie dzwonił, nie dodzwonił się, to potem się nagrywał na WhatsAppie, a ja nie miałem czasu, więc odegrałem się kolejnego dnia, to było tam już kilka wiadomości. Pierwsza to była, Maćku, pilna sprawa, potrzebuję Twojej pomocy, powiedz mi, jak zrobić to i to. Potem miało 5 godzin i była druga wiadomość, ja to odsłuchiwałem hurtem następnego dnia i było, a Maćku, dzięki, już nie musisz odpowiadać, bo już znalazłem rozwiązanie. A jak ja bym robił wszystkie pilne, a nie ważne rzeczy od razu, przez to, że są pilne, to bym stracił dużo czasu na odpowiadaniu na wszystkie wiadomości, na rozwiązywaniu problemów innych ludzi, które sami mogą rozwiązać, jeśli sami w siebie bardziej uwierzą trochę i zauważą, że mają więcej kompetencji niż im się wydaje i tak dalej. Nagle się okazuje, że z mojej listy zadań spada 20-30% zadań, bo się same rozwiązują, a niektóre się same rozwiązują, ponieważ wzięliśmy je na przeczekanie. Czyli stwierdziliśmy, no dobra, to zadanie jest pilne, ale nie jest ważne, to sprawdźmy, co się stanie, jak je olejemy, poczekamy do jutra. No, bardziej pilne ani mniej pilne już nie będzie, więc czekamy do jutra i zobaczymy, czy jutro już jest apokalipsa i koniec wojny smoków nad nami na niebach czerwonych, czy nie. No i nagle się okazuje, że jutro to zadanie już nawet nie jest pilne wcale, dalej jest nieważne, już w ogóle nagle wszyscy zrozumieli, że jak go nie zrobimy, to nic się nie stanie. Więc to jest też po to, że czasem pilne rzeczy są nieważne, więc po co je w ogóle robić? Ale czasem trzeba je zrobić, bo są pilne i ważne. No i wiadomo, to są te zadania, które należy brać na klatę w pierwszej kolejności. Zadania pilne i ważne, jak otwierasz rano komputer, to te rzeczy, od tego trzeba zacząć. One zazwyczaj są też najtrudniejsze, najbardziej najwięcej wymagające Twojej energii i tak dalej. Ale to jest to. Siadasz rano, robisz pilne i ważne, a całą resztę zastanawiasz się, co z nimi zrobić. Niepilne i nieważne do kosza. Pilne i nieważne często też do kosza, albo trzeba się zastanowić, kto powinien takie rzeczy robić, albo jak lepiej zarządzać Twoją firmą, żeby w przyszłości te zadania jednak nigdy nie stawały się pilne. I już. I tak wygląda kwadrat Eisenhowera. Jest to prosta rzecz, a jednak bardzo, bardzo skuteczna i Twoim zadaniem jest zatrzymać teraz to nagranie, otworzyć Twoją listę zadań i do każdej z nich dopisać NP jako niepilne i ważne, W jako ważne, czyli NPW na przykład, albo PW, czyli pilne, ważne, albo NPNW, czyli niepilne, nieważne, po to, żeby każde z Twoich zadań w Twojej głowie trafiło do właściwej ćwiartki. Zobaczysz, że to naprawdę ma potężne znaczenie. Szybciej. Weź, przyspiesz. Szybko, szybko. Czas nas goni. Dobra, jedziemy dalej. Techniką numer 5 jest zrozumienie czegoś, o czym mówi Richard Branson, multimiliarder, człowiek, którego bardzo lubię i szanuję, który ma fajną, pozytywną energię i który powiedział pewną rzecz, którą cytuję od dawna w moich programach, że okazje są jak autobusy. Trzeba tam mieć maseczka. Nie, to nie to. Zresztą nie trzeba tak naprawdę. Okazje są jak autobusy. Jak tylko jeden odjedzie, to zaraz przyjeżdża kolejny. Są ludzie, którzy uważają, że i tak myślą na temat swojej przeszłości, że zmarnowałem jedną okazję, nie wyszedł mi tam ten biznes, tu mi się nie ułożyło, w jakiś związek komuś nie wyszedł i tak dalej, tak smęcą. Smęcą, a ich smęcenie ma związek z jedną tylko rzeczą, tak uważam, upraszczając może, ale jednak, z mentalnością nieobfitości, czyli że na świecie ciągle brakuje. Ta mentalność jest dzisiaj mocno promowana, czyli nie ma jedzenia dla wszystkich, nie ma wody dla wszystkich, nie ma klimatu dla wszystkich, no niczego, ziemi nie ma dla wszystkich, po prostu no niczego nie ma dla wszystkich i ogólnie co do zasady to byłoby optymalnie, jakbyś od rana do nocy czuł poczucie winy, że w ogóle kurde żyjesz. Takie mam wrażenie, że niektórzy aktywiści mają cel życiowy, żeby spowodować, żeby ludzie czuli się winni, że żyją. Więc to jest to. No i teraz coś innego to jest mentalność obfitości, czyli zrozumienie, że pieniędzy dla wszystkich by wystarczyło zawsze. Ktoś kiedyś, nawet jak coś naukowcy czy ekonomiści to liczyli, że na każdego człowieka na świecie może przypada 14 milionów dolarów. Więc jeśli zarabiasz mniej i masz mniej odłożone, to budujesz nierówność społeczną. Jesteś winny. Ja też niestety. Jeszcze. Także zmierzamy do 14 milionów dolarów, wtedy będzie równość społeczna. Także jest obfitość. Wody na razie też nie brakuje, jak zacznie brakować, to do tego czasu, jak nie zabijemy wolnej gospodarki, to ktoś wiedziony chciwością zbuduje maszynę, która będzie tę wodę oczyszczać. I to będzie lepsze rozwiązanie niż zrezygnowanie z picia wody. I tyle. Więc jest obfitość. I tak samo jest w biznesie. Są okazje. Jeden biznes mógł nie wyjść, drugi też i trzeci też, ale przyjdzie czwarty, piąty, dziesiąty. Po co to rozumieć? Po to, że potem nie dasz się naciągać na jakieś piramidy finansowe, paczki reklamowe, cudawianki, magiczne biznesy pod tytułem jak być milionerem w tydzień i tak dalej, tylko zaczniesz konsekwentnie realizować swoje rzeczy bez takiego stresu, że straciłeś okazję i tak dalej, bo tych okazji naprawdę jest miliony. A potem ludzie, którzy tego nie rozumieją, zaczynają się chwytać byle jakiego projektu, który ich nie realizuje, który nie pomaga im być tym, kim chcą, czyli czuć się tak spójnym ze swoim biznesem, robią coś przyjemnego. Ja na przykład od lat mam poczucie, że muszę być nauczycielem, że nawet za bardzo nie mam wyboru, że muszę uczyć. Czasem to nawet, jak miałem gorszy okres w życiu, miałem zmęczony tym byłem, to nawet to nazywałem klątwą nauczyciela, że po prostu co ja bym nie robił, to tam, gdzie nie nauczam, to te biznesy nie wychodzą, a tam, gdzie nauczam, to wychodzą. Jakaś taka magia w akcji działa i ty też coś takiego masz. Nie wiem, może zarządzanie firmą brukarską to jest coś, może ktoś z Was ma tak, że zawsze jak jest w budowlance, to to wychodzi, a jak próbujesz wyjść poza tę branżę, to nie wychodzi. Jest coś takiego. Tylko żeby to odnaleźć, to musimy mieć oczy szeroko otwarte i uszy szeroko otwarte, czyli nie łapać wszystkiego na szybko, dlatego że jest. I tyle. Nie trzeba tak. Czasem możesz poczekać na właściwy moment, tak samo na właściwą osobę, nie musisz łapać tej, która akurat się napatoczyła, tak samo właściwy biznes, właściwe pasje i tak dalej. To jest nierobienie rzeczy na chybcika, jak to się w niektórych regionach Polski mówi. Czyli okazja, no jest okazja, ktoś ci czasem będzie próbował coś sprzedać, mówiąc, że to jest pociąg, który jak nie wsiądziesz, to on odjedzie. Ludzie z biznesów MLM często lubią takie farmazony pociskać. Także, że jak nie wejdziesz w ten biznes, on jest teraz w fazie super wzrostu, on zrewolucjonizuje świat, będzie super, hiper sprawny i teraz jest najlepszy moment, żeby wejść. I to może być prawdą, że jest najlepszy moment, żeby wejść w ten biznes i potem będzie trudniej, ale Jak nie przegapisz ten moment, żeby wejść w ten biznes, to później będzie jeszcze jakieś 500 tysięcy innych biznesów, w które możesz wejść, które będą miały swój właściwy moment wtedy. Musisz zrozumieć, co to jest okazja. Okazja to nie jest coś takiego, że przyleciało, że jedziesz drogą sobie, autostradą A4 na Wrocław, patrzysz i tam za krzakiem czai się okazja. I musimy biec ją złapać. Ty, Kacper, hamuj. Okazja leci.
Hamuję.
Nie. Okazja to jest coś stworzonego przez ludzi. Więc ja w życiu sam tworzę okazję, ponieważ na przykład zatrudniam wiele osób, coraz więcej. Stworzyłem biznes zagraniczny niedawno i mamy tam wspólników, którzy są Meksykanami, Hiszpanami i stworzyłem okazję dla nich. Pojawiłem się któregoś dnia na ich WhatsAppie i w ich domu i powiedziałem, słuchajcie, mam taki pomysł. Czyli pojawiła się okazja. Oni mogli skorzystać, mogli nie skorzystać. Czyli okazja przyszła razem z człowiekiem. Takich okazji ja sam stworzyłem dla innych setki już w życiu i dla siebie też setki. Kacper swoich okazji stworzył tysiące, zatrudnia też swoich pracowników w firmie handlującej nawigacjami samochodowymi i tak dalej, więc tworzy okazję. Każdy człowiek, ty i ty i ty i ty i ty też tworzymy okazję, więc jak mamy 8 miliardów ludzi, a każdy z nich stworzy w życiu 50 okazji, to policz sobie, ile to jest okazji.